Jesteście przestępcami!
Szczepionki są używane nie tylko do walki z koronawirusem, ale też do zwykłej walki o wpływy. Chiny używają szczepionki, by podporządkowywać sobie inne państwa. Premier Węgier Viktor Orbán wybrał chińską szczepionkę i już zaszczepił się chińskim preparatem. Jakie skutki może mieć ta walka na całym świecie? Jakie skutki może mieć dla Polski? Czy chińska szczepionka jest bezpieczna? O tym za chwilę. Widź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, zapraszam. Witam Państwa w poniedziałek, 1 marca. Jest ze mną redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś powiemy o chińskiej szczepionce, powiemy też o wpływach komunistycznych Chin w Polsce, a także w Stanach Zjednoczonych, bo tam też są duże zmiany. No i oczywiście o głośnej sprawie ananasów, a także czeka nas dziś quiz o tym za chwilę. Na początek jeszcze podziękuję Wam, naszym widzom, za kolejny miesiąc. 1000 gitar jednak się udało, choć miesiąc był krótszy, miesiąc luty, 28 dni, jeszcze weekend na końcu, ale rzutem na taśmę w niedzielę osiągnęliśmy 1000 wpłat na naszą telewizję. Nowym widzom tylko powiem, że utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat widzów, nie z dotacji, nie z abonamentów. Dziękujemy bardzo i w moim imieniu, w imieniu wszystkich, którzy występują i wszystkich, którzy są za kamerami, cała ekipa techniczna, realizacyjna. Pani Haniu, jak to jest z tymi szczepionkami? Premier Węgier wybrał szczepionkę chińską nie tylko dla swoich obywateli, ale sam się zaszczepił praktycznie jako pierwszy, także prezydent Węgier Janosz Ader. Czy ta szczepionka jest w ogóle bezpieczna, czy jest zbadana, czy warto ją stosować? Jakie są doniesienia?
Znaczy, przede wszystkim, gdy mówimy Chiny szczepionki, to powinno nam się zapalić czerwone światło, dlatego że Chiny są bardzo znane z afer szczepionkowych. To znaczy co roku wybuchają tam jakieś afery szczepionkowe, w wyniku których albo na przykład chorują ludzie, albo umierają. Często to dotyczy dzieci. To jest, co roku są takie rzeczy. Między innymi dlatego na Tajwanie wprowadzono zakaz używania chińskich szczepionek i to wprowadził to rząd nieobecny, czyli rząd nazywany protajwańskim, tylko wtedy, kiedy jeszcze rządził Kuomintang, czyli partia dziś nazywana partią prochińską. O dziwo, dziś ten Kuomintang zarzuca władzom Tajwanu protajwańskim, proniepodległościowym, że nie chcą chińskich szczepionek, no ale Kuomintangowi zawdzięczamy prawo, dzięki któremu jesteśmy na razie bezpieczni. Także to jest pierwsza rzecz, którą należy pamiętać. To, jeżeli chodzi o szczepionki, to nie jest źródło bezpieczne, bo wiemy, udokumentowane są, opisane w internecie, w artykułach, liczne skandale wybuchające, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania szczepionek produkowanych w Chinach. Druga sprawa to jest to, że te chińskie szczepionki okazują się, że nie są tak skuteczne, jak to głosi strona chińska. Z reguły wiemy między innymi z przekazu Brazylii, ale także samych zajmujących się tym tematem w Chinach, że kiedy Chińczycy mówią, że ta szczepionka jest skuteczna w 70 paru procentach, no to należy zakładać, że ona jest taki pozytywny scenariusz w 50 procentach. I to, jak mówię, nie mówią nam tylko na przykład Brazylijczycy, którzy dostali szczepionkę, mówiono im, że jest skuteczna w 74%, sami to zaczęli stosować i powiedzieli, że to jest około 50%, także dużo mniej niż im mówili Chińczycy. Ale nie tak dawno w chińskim internecie ukazał się także taki krótki artykuł chińskiej naukowiec zajmującej się szczepionkami. Ona odniosła się do tematu bezpieczeństwa, wymieniła tam 74 objawy, w tym poważne. od takich typu zaczerwienienie do dość poważnych, nawet utratę przytomności. 74 objawy, jakie mogą wystąpić. Ja sama alarmowała, że należy być bardzo ostrożnym. Ten temat podjął bezpieczeństwa właśnie, podjął Epoch Times i rozmawiał i z lekarzami, i z zwykłymi Chińczykami w Chinach. Epoch Times to jest gazeta wydawana przez Chińczyków mieszkających za granicą, w Stanach Zjednoczonych głównie, mająca biura w wielu miejscach, także na Tajwanie, w Europie takie główne jest w Niemczech. Ale oni mają dość dobre źródła informacji w Chinach, bezpośrednio stamtąd zdobywają wiele informacji i dokumentów. Między innymi dotarli do chińskich lekarzy i sami ci lekarze mówili, że boją się zaszczepić tą chińską szczepionką i będą odwlekać to, jak długo jest możliwe. Także sami Chińczycy tak na to reagują.
Także węgierscy lekarze nie są przekonani i też się obawiają tej szczepionki. Co ciekawe, wcale też nie jest ona tańsza od tych innych szczepionek. Chiny proponują cenę około $18, Pfizer $20. No jeśli skuteczność dużo niższa, no to wypadałoby, żeby chociaż była tańsza. W Indonezji też badania wykazały skuteczność 65%. W Turcji, co ciekawe, przeprowadzono badania na ponad 7 tysiącach osób, ale podano wyniki tylko dla grupy 1300 osób. No i tam już wyszło 90%, ale nie wiadomo, co z tymi pozostałymi. Także widać tu różne dezinformacje. No najwięcej chyba Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam 86%. Procent to nawet więcej niż twierdzą Chiny. Także no, różne te doniesienia, no ale żadna na pewno nie dorównuje tym badaniom i już stwierdzonej skuteczności, przynajmniej w Izraelu, tej szczepionki Pfizera jak na razie i badań nad innymi zachodnimi szczepionkami. Dlaczego Chinom komunistycznym tak bardzo zależy, żeby stosowano właśnie ich szczepionkę?
No, pierwszy powód to jest powód wpływów, wpadania w sferę wpływów. To jest to samo, co z wieloma produktami. No, jak będziemy mówić o ananasach tajwańskich, to też wyjdzie. Znaczy, w momencie, kiedy skazujemy się na jakiś chiński produkt, jeszcze no, kupujemy go w dużych ilościach, no, to jest to takie ich narzędzie do kontroli nas. Znaczy, w pewnym momencie, kiedy na przykład władze zakupią duże ilości, zamówią duże ilości szczepionki, a one będą tak dosyłane, no, na pewno nie od razu, tylko częściowo, a Chiny mają tutaj jeszcze duży problem, o tym za chwilkę opowiem. W każdym bądź razie, no to, a nie daj Boże, ten sam rząd, który zamówi, no, powie coś albo zadziała w taki sposób, że nie spodoba się to partii komunistycznej, no to oni automatycznie utną tą dostawę i powiedzą, a teraz was karzemy za to. To jest typowe działanie chińskie, więc od razu te władze, które skazują się na zakup tej szczepionki, no wiedzą, że muszą mówić i działać zgodnie z tym, co chce komunistyczna partia Chin. I to jest, ja mówię o słowach, ale dużo gorsze działanie, bo to będzie także wymuszanie pewnych decyzji na danych władzach. Krótko mówiąc, dużo większe wpływy Chiny zyskują w takich państwach, które się uzależnią od chińskich szczepionek. Mówiłam o problemie. Otóż problem jest taki, że Chińczycy oferują bardzo dużo szczepionek. I mówią, że pomagają, jeżeli chodzi o szczepionki, wysyłają do 53 krajów. Prawda jest taka, jak to między innymi na to zwrócił uwagę Bloomberg, do większości tych krajów szczepionki jeszcze nie doszły. Więc nawet tak jak teraz na Węgrzech mamy szczepienia Orbana i być może jakaś część doszła, to za chwilę może się okazać, w Turcji tak było, że to będzie pierwsza dostawa i potem przez długi, długi czas nic nie będzie. Bo z tą produkcją także Chińczycy nie nadążają. Chińczycy twierdzą, że no w tej chwili są największą pomocą, jeżeli chodzi o tą szczepionkę. I o to tutaj też chodzi w tej wojnie szczepionkowej. Znaczy chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili o tym, jak to Chiny światu pomagają. To jest to samo, co robili z maseczkami. A zapomnieliśmy o tym, kto jest głównym przyczyną tego, że dziś na świecie mamy pandemię. Czyli to jest no odwracanie, powodowanie, że zapominamy o tym, kto jest odpowiedzialny i kto powinien ponieść karę, wobec którego powinny być wysunięte konsekwencje. No jeżeli przyjmujemy szczepionkę, jeżeli no chwalimy się tak jak Orban, no to nie możemy w żadnym wypadku mówić o tym, że no Chiny nam na przykład muszą jakieś reparacje zapłacić za to, że ludzie u nas umierają, chorują, a nasza gospodarka cierpi. Myślę, że także, że no, fakt, że tutaj odegrane zostało takie przedstawienie, nie wiem dlaczego Orban poszedł na to, być może jakoś strona chińska to na nim wymusiła, że to musiało być pokazane w telewizji i wtedy nastąpi dostawa tej szczepionki. Gdy Chiny dostarczają innym państwom w Azji, na przykład południowo-wschodniej, to z reguły tak to się nie odbywa. No, tu w przypadku państw europejskiego, no to ma od razu taki bardzo duży zasięg propagandowy. No zobaczcie, państwo Unii Europejskiej kupuje nasze szczepionki, to będzie można teraz dalej sprzedawać. Na pewno za chwilkę państwo zobaczycie, jak w Polsce odezwą się takie tuby propagandy chińskiej, które nam będą mówić, jak to Orban jest takim wielkim geostrategiem, bo potrafił sobie zapewnić szczepionki z Chin, jak on to myśli przyszłościowo, jak potrafi zadbać o interes, robiąc dobre o interes własnego kraju, współpracując z Chinami. No jest jeszcze jeden element. Chinom bardzo zależy na tym, żeby wygrać w tej wojnie, żeby być pierwszym krajem, który uzyska taką odporność stadną. Część tych szczepionek, które dostarczał, to było też testowanie tego, więc sprawdzali, jak to będzie wyglądać. No dziś być może wiedzą, że to niestety nie będzie tak kolorowo, jak sobie zamarzyli i bardzo możliwe, że nawet raczej pewne, że przegrają tutaj i zacznie, skoro nie będą mieli odporności stadnej, a inne państwa mogą uzyskać to wcześniej, to może się okazać, że granice przed Chińczykami będą zamknięte. Skoro granice będą zamknięte, no to Chińczycy zaczną zadawać sobie pytanie, no ale jak to? Przecież u nas jest taka kampania, że to są najlepsze szczepionki na świecie, że my wszyscy jesteśmy bezpieczni, a my nie możemy wyjeżdżać i mogą się zacząć problemy. Także nawet do tego teraz tak propagandowo na rynek wewnętrzny ta kampania pokazująca, jak to Chiny pomagają całemu światu, też jest im potrzebna, żeby upewnić Chińczyków, że jednak no, to jest najlepsza szczepionka na świecie, że ona jest jednak, nawet inne kraje to kupują. I wojna szczepionkowa, państwo mówicie o wojnie szczepionkowej, ona się rzeczywiście toczy, ale ona się toczy tutaj w Azji także pomiędzy Chinami a Indiami, bo okazuje się, że Indie są tym państwem, które także produkuje swoje szczepionki, między innymi we współpracy z Oxford AstraZeneca. Jest jedna szczepionka, a druga jeszcze nie uzyskała zatwierdzenia przez Światową Organizację Zdrowia, ale na dniach to ma się odbyć. I okazuje się, że w tej wojnie szczepionkowej, którą tak Chiny się chwalą, że tak dostarczają światu, to tak naprawdę prowadzą Indie. Indie dostarczyły już prawie 7 milionów szczepionek. Często do krajów, które obiecały, że dostarczą Chiny, a Chiny nie dostarczyły. Tak jest na przykład w przypadku Birmy. Tak było w przypadku Bangladeszu i Nepalu. Najpierw były Indie, potem Chiny zaczęły dostarczać, a obietnica była zupełnie, no Chiny pierwsze jak gdyby obiecały. Chiny Indie dostarczyły prawie 7 milionów szczepionek, a Chiny około 4 milionów. Więc no nie jest tak, że to Chiny są jakąś potęgą i rzeczywiście zalewają nas szczepionkami i wszyscy od nich zależymy. Tu dużą, no widać, rolę odgrywają także Indie. No i jak trzeba powiedzieć, że jest wiele krajów, które widzą kupowanie chińskich szczepionek jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Na przykład Wietnam tak do tego podchodzi. Władze Wietnamu pracuje nad własną szczepionką. One są już w drugiej fazie testów w tej chwili. Wietnam twierdzi, że być może uda się już wprowadzić tę szczepionkę w maju i mówią, że zrobią wszystko, aby nie kupować chińskich szczepionek, bo to jest uzależnienie się, kontrola chińska i ogromne niebezpieczeństwo dla ich państwa.
Czy można powiedzieć, że zasięgi szczepionek pokazują nam dość wyraźnie strefy wpływów na świecie. Co do tej propagandy na użytek wewnętrzny, to też Ośrodek Studiów Wschodnich w analizie tej dyplomacji szczepionkowej Chin pisze, że aktualny przekaz władzy chińskiej w rzeczywistości służy tylko propagandzie, ma uspokoić nastroje i dać obywatelom nadzieję, że koniec pandemii jest już bliski. Władze zyskują w ten sposób także czas, licząc na dotrwanie do momentu, kiedy albo zakończy się ona w sposób naturalny po zachorowaniu znacznej części populacji, albo na rynku będą już dostępne inne, skuteczniejsze preparaty niż te preparaty chińskie. Także no, z analizy przynajmniej Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że sama komunistyczna władza nie wierzy w skuteczność swojej szczepionki, ale używa jej jak tylko może do poszerzania wpływów, propagandowo przynajmniej. Co do tego, jak pani mówiła, no, kluczowego faktu tego, że no, to z Chin wyszła w ogóle ta pandemia, no to już nawet nie mówiąc o reparacjach, no ale przynajmniej to te szczepionki mogliby rozdawać za darmo, skoro rozpalili pożar, no to żeby już nie kazali płacić za wodę do gaszenia. A oni nie tylko, no te $18, przynajmniej taka była cena oferowana Ukrainie, ale jeszcze każą ponosić część kosztów badań klinicznych, czyli no jeszcze tej nie do końca zbadanej szczepionki, badania na ludziach za granicą i jeszcze każą za to płacić. Także no to jest całkowite odwrócenie tego, jak być powinno.
Tak, no jak mówię, no, wisi nad nimi ta kwestia tego, że no, bardzo szybko mogą się Chińczycy dowiedzieć, że jednak te szczepionki nie działają, że jednak jest cały czas świat obawia się zagrożenia ze strony chińskiej i ta narracja się bardzo szybko sypnie. No i szkoda, że politycy europejscy, no Orban jest niestety bardzo związany, nie wiem, znaczy w dużym stopniu kontrolowany już w tej chwili przez Chiny, no, że idą na, że to się dzieje, no bo to automatycznie pomaga w tym tubom propagandy chińskiej w innych miejscach, zwłaszcza w Europie Środkowej, właśnie na szerzenie tej propagandy. Także to jest także coś, co no nie najlepiej wróży Polsce.
A czy myśli pani, że Polska też zainteresuje się chińską szczepionką i będziemy tu próbować ją przyjmować?
No, ja myślę, że presja będzie bardzo duża. Będziemy mówić o wypowiedziach polityków. Ja myślę, że ci sami politycy w pewnym momencie zaczną także nam tutaj serwować narrację taką, że no skoro mamy jakieś problemy ze szczepionkami, może nie jest ich tak dużo, no to może powinniśmy rzeczywiście, no skoro Węgry się zdecydowały, no to może powinniśmy rzeczywiście zdecydować się. Myślę, że taka narracja jeszcze mocniejsza, mocniejszym wydaniu się pojawi. No też smutne, że w Polsce zupełnie nie słyszymy o tym, że może ruszyć jakaś produkcja w Polsce. Ja dzisiaj chyba widziałam artykuł, w którym wicepremier Sasin chwali się, że na jesieni ruszy ampułkowanie tych szczepionek. No, no jeżeli to jest sukces państwa sprawnie działającego, że na jesieni będziemy ampułkować, a nie mówi się o tym, kiedy może ruszyć własna produkcja, zwłaszcza, że mamy informacje z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Warszawskiej, że jest już polska szczepionka, że oni opracowali już polską szczepionkę. I ja dzisiaj chciałabym od pana wicepremiera Sasina nie usłyszeć, że na jesieni my będziemy ampułkować szczepionki, tylko że on dziś kontaktuje się z tą instytucją, mówi im, jak rząd może wesprzeć tę instytucję. Ten zakład szuka teraz zakładu farmaceutycznego, który podjąłby się produkcji, więc rząd tu może i pośredniczyć i powiedzieć na przykład, że wesprze finansowo, albo jeżeli trzeba będzie na przykład, no nie wiem, jakiś sprzęt ustawić, transport, cokolwiek zrobić, no to też tu będzie jakieś wsparcie na przykład ze strony wojska, no różne rzeczy, ale taki plan od razu. Ja oczekiwałabym dziś takiej informacji, odpowiedzi na tą informację, a nie chwalenie się, że na jesieni my będziemy ampułkować szczepionki.
Co ciekawe, profesor Tomasz Ciach właśnie z tego Zakładu Biotechnologii Politechniki Warszawskiej twierdzi, że ta szczepionka może być bardzo tania, którą tam opracowano. Jest w jeszcze innej technologii niż te teraz dostępne, ale no przewiduje, że może być nawet po 4 zł za dawkę. Także no...
Co robi państwo, które myśli o własnym interesie i o szerzeniu swoich wpływów, bo przecież taką szczepionkę na pewno by kupili Czesi, na pewno też by kupili Węgrzy, na pewno kupili na Ukrainie. No my powinniśmy w tej chwili stanąć na głowie, żeby ta produkcja się jak najszybciej rozpoczęła. A my myślimy o czym? O ampułkowaniu na jesieni.
Cudzej szczepionki. Tak, o tych wpływach w Polsce chińskich jeszcze powiemy, czy szerzeniu propagandy jeszcze za chwilę, ale chciałbym najpierw poruszyć tę głośną sprawę ananasów. Co to się wydarzyło na Tajwanie z tymi owocami?
No tak, rzeczywiście, to jest sprawa, którą wyspa żyje od kilku dni. 1 marca dowiedzieliśmy się, że Chiny narzuciły embargo na tajwańskie ananasy. To było tak z dnia na dzień podjęta decyzja, czyli to było złamanie zasad Światowej Organizacji Handlu, bo w takim przypadku najpierw powinny być, Tajwan powinien być poinformowany, powinny być jakieś konsultacje i dopiero wtedy Chińczycy mogliby ogłosić taką decyzję. Oni po prostu sobie ogłosili, że od 1 marca tak nie będzie, nie będą wpuszczane te ananasy, tajwańskie ananasy na chiński rynek. To w jakim stopniu jest uderzenie w rolników? W jakim stopniu? Tajwańskie ananasy, 90% eksportu tajwańskiego to jest ananasów, to jest właśnie eksport Chin, ale w większości produkcja jest zużywana na rynku lokalnym, tylko 10% w ogóle ogólnej produkcji to jest eksport. Więc to tak naprawdę nie jest jakaś wielka ilość i myślę, że dość szybko się to uda nadrobić. No, rząd już w tej chwili zachęca Tajwańczyków, żeby kupowali ananasy. Ja rzeczywiście to doświadczyłam, poszłam na targ w sobotę i kupiłam już ostatni ananas. A wszystko było wykupione i słyszę od znajomych, że wszyscy zaopatrzyli się w duże ilości ananasów. Wiemy, że duże firmy tajwańskie też kupują w bardzo dużych ilościach. W ciągu jednego dnia tam było, zdaje się, 6,6 tysięcy ton i 10 firm największych na wyspie zakupiło. Także no, jest to taka wielka mobilizacja. Mamy coś na wzór, taką kampanię Freedom Pineapple, czyli wolny ananas, coś na wzór kampanii, jaką była prowadzona, jeżeli chodzi o wina australijskie, bo to samo spotkało Australię. Tam były cła nałożone, nie to, że zamknięto, ale 200-procentowe cła nałożono, ponieważ Chińczykom przestała się podobać polityka władz Australii, zwłaszcza wypowiedzi tamtejszego premiera, który mówił właśnie o tym, że no, trzeba się przyjrzeć, jak ten, co Chiny zrobiły w sprawie pandemii, to znaczy jak ten wirus się stamtąd wydostał i jaka jest odpowiedzialność Chin. To był między innymi jeden powód. No, jeżeli chodzi o to, dlaczego Chińczycy narzucili takie embargo, no to jest właśnie to, co ja mówiłam w kwestii szczepionek. To znaczy w momencie, kiedy nie podoba się polityka albo kto jest u władzy, no Chińczykom ogólnie nie podoba się, kto jest u władzy na Tajwanie, rządy proniepodległościowe, czyli no, rząd, który uważa, że no, Tajwan nie jest częścią Chin. I to stosuje takie embargo od czasu do czasu na różne produkty, żeby ukarać ten rząd. A główna produkcja ananasów na Tajwanie mieści się na południu, w okolicach miasta Tainan. A to jest region, którym obywatele głosują, tak zwany, nazywamy go regionem zielonym. Kolor zielony to jest kolor partii proniepodległościowej. Tam Tajwańczycy głosują na partię proniepodległościową, więc no celowo, żeby uderzyć w wyborców tej partii, żeby pokazać ludziom, którzy wspierają Tajwan, niepodległość Tajwanu, że oni na tym najbardziej ucierpią i polityka opowiadająca się tak właśnie za suwerennością Tajwanu no, przyniesie między innymi rolnikom, to jest przedsiębiorcom, no, ogromne, nie przyniesie korzyści. To jest jeden powód. No, drugi powód to jest wojna szczepionkowa. To znaczy Chiny chcą zmusić Tajwan, żeby używał chińską szczepionkę, a przynajmniej niemiecką szczepionkę BioNTech produkowaną w Chinach. Jak w poprzednim programie opowiadałam, że Tajwan miał dostać z Niemiec, od niemieckiej firmy tę szczepionkę. To jest szczepionka BioNTech-Pfizer, razem współpracują, ale Niemcy najpierw się zdecydowali sprzedać około 5 milionów szczepionek Tajwanowi. W momencie, kiedy już miała być ogłoszona umowa, Niemcy się wycofali z tej umowy. W wyniku presji chińskiej okazało się, że podpisali także umowę z Szanghaju, która będzie w Chinach produkować tę szczepionkę i Chińczycy chcą, aby ta szczepionka była dostarczana na Tajwan. No, na to Tajwańczycy nie chcą się zgodzić. Jak mówiłam, jest tutaj prawo, które tego im zabrania, chroni ich przed niebezpiecznymi szczepionkami z Chin. Nie chcą się w żaden sposób Tajwańczycy uzależniać od chińskich szczepionek. BioNTech po całej wielkiej aferze, jaka się zrobiła, no, zaczął się wycofywać, twierdzi, że w tej chwili, że nadal chce dostarczyć Tajwanowi szczepionki i znowu jakoś toczą się w tej chwili rozmowy. No ale Tajwan za to, że walczy o szczepionki nie z Chin, A dodatkowo jeszcze rozwija swoje własne, no to został przez Chiny ukarany właśnie tym, że wstrzymano eksport na Tajwan, do Chin tajwańskich ananasów. Znaczy to nam pokazuje, co znaczy to, co mówią polscy politycy, że z Chinami tylko i wyłącznie robimy interesy gospodarcze. Znaczy nie ma czegoś takiego jak interesy gospodarcze, bo w każdym momencie jakiekolwiek uzależnienie gospodarcze, jakikolwiek biznes z Chińczykami może się okazać wielkim problemem politycznym. I to w tej chwili odczuwają Tajwańczycy. No, władza Tajwanu musi to wytłumaczyć jakoś Tajwańczykom, dlaczego tak się stało, jakie kroki podejmą, żeby teraz pomóc rolnikom, więc to zawsze jest jakiś problem i musi się liczyć z tym, że za chwilę może być jakiś następny produkt, który zostanie, na który nas zostanie nałożone embargo. To doświadczyli Tajwańczycy, to doświadczyli ze swoim winem Australijczycy, to jakiś czas temu doświadczyła Filipiny z bananami, podobny problem miała Indonezja też z jakimś innym owocem, także to co chwila tu w Azji wybucha, kiedy Chiny chcą pokazać swoją siłę i obawiają się, że w jakimś stopniu ich wpływy mogą być ograniczone.
No my doświadczaliśmy też tego często, ale z Rosją, różne blokady, no między innymi no też a propos owoców, sławna była akcja z jabłkami, które zresztą no, tu nasz rząd lansował, żeby w takim razie wysyłać do Chin, ale ciągle to jakoś nie wychodzi mimo tych degustacji na peronie kolejowym.
Być może na szczęście. Dokładnie przerabialibyśmy pewnie przy jakiś nie wiem, przy liście Morawieckiego artykułu w sprawie Huawei, czy w wypowiedziach polskiego rządu, że no być może jednak Huawei nie będzie, pewnie byśmy byli tutaj szantażowani. Znaczy Chińczycy mieliby dużo większe pole do szantażowania, do kontrolowania Polski. Także powiem szczerze, no może bardzo dobrze. No jest Ameryka, do której do tej pory chyba nie możemy sprzedawać polskich jabłek. Dlaczego tam nie robimy jakiejś wielkiej kampanii i nie znosimy jakiej biurokracji, jeżeli ona na to nie pozwala. Także no jest wiele jeszcze innych miejsc, do których te jabłka mogą dotrzeć. Podobno już na Tajwan mogą docierać, ale ja jeszcze nie widziałam polskich jabłek tutaj na Tajwanie, chociaż podobno gdzieś były.
Tak, szczególnie na Tajwanie mogły być popularne, skoro tak popularna jest gazeta, która ma w tytule jabłko.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że można też nawet jakąś kampanię było a propos tego, że właśnie no to były Chiny, a nie chciały. My możemy też mówić o możemy zacząć interesować się tajwańskimi owocami. Tajwan jest królestwem owoców. To wszystko są owoce bardzo wysokiej jakości. Nawet no teraz ja tego nie wiedziałam, ale okazuje się, że jest jakiś ananas, który ma o smaku jabłka. Oni bardzo często mieszają owoce i co chwila mamy tu jakieś nowe odmiany. Te badania nad tym i rozwój jest bardzo wysoko rozwinięty. Naprawdę czasem to no, ze zdziwieniem otwieram oczy, jakie owoce tutaj są. One są rzeczywiście bardzo dobrej jakości, więc można, no oni kupują nasze jabłka, my możemy kupować ich ananasy. Ja wiem, że transport jest dużym problemem, no ale jakoś to trzeba zacząć przecierać te szlaki i jeżeli trafi to na Tajwan, to być może i Korea Południowa się zainteresuje. No, tajwańskie ananasy są sprzedawane do Japonii. Każdy, kto interesuje się albo prowadzi jakiekolwiek kontakty z Japonią, to wie, że to jest chyba jeden z najtrudniejszych rynków na świecie, bo on jest tak wymagający, że nawet tak duże firmy typu Gucci, no, takie duże brandy mówią, że produkują oddzielnie swoje produkty na rynek japoński, bo tam jakość ma być no, jeszcze 100% lepsza niż ta, która jest naprawdę już prawie idealna. Więc jeżeli jakiś produkt może wejść, a zwłaszcza żywność, może wejść na rynek japoński, to tu w Azji wszyscy wiedzą, że to jest produkt bardzo dobrej jakości. I między innymi tajwańskie ananasy na ten rynek mogą wejść, a teraz się okazuje, że nie mogą pójść do Chin, a podobno są jakieś obce organizmy.
Tak, także tajwańskie ananasy, australijskie wina, może to pasować i polskie jabłka, tak, to taka dieta powiedzmy polecana na najbliższy czas. Teraz chciałbym przejść do tego quizu, który zapowiadałem na chwilę, a który rozwiążemy pod koniec programu. Fundacja Twój Ruch, Młodzieżowa Fundacja Twój Ruch przygotowała z okazji dziś przypadającego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Krótki quiz o historii z wiedzy o żołnierzach wyklętych. Będzie można otrzymać upominek w postaci filmu Wyklęty. Poprawne odpowiedzi piszcie na czacie jednocześnie wszystkie. Ja za chwilę zadam 3 pytania. Proszę od razu we wpisie podawać 3 odpowiedzi po kolei. Najlepiej nie tylko literę, bo to quiz zamknięty, ABC, ale od razu z treścią odpowiedzi. Będą się też wyświetlać na ekranie. Pytanie. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec. Kto pierwszy, ten poda wszystkie poprawne odpowiedzi. I następnie, kiedy podamy zwycięzcę, to będziemy prosić, by podał swoje dane kontaktowe na mail kontakt@ispodprat.pl i czytam pytania. Pytanie pierwsze. Na pamiątkę jakiego wydarzenia świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właśnie 1 marca? A. Utworzenia 5. Zarządu WiN-u. B. Amnestii na żołnierzach podziemia i działaczy WiN. Czy C. Rozstrzelania członków 4. Zarządu WiN. Jeszcze raz czytam. Na pamiątkę jakiego wydarzenia świętujemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca? A. Utworzenia 5. Zarządu WiN. B. Amnestii na żołnierzach podziemia i działaczy WiN. C. Rozstrzelania członków 4. Zarządu WiN. Pytanie drugie. Film Wyklęty z 2017 roku bazuje na historii A. Tadeusza Zielińskiego, pseudonim Igła. B. Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. C. Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług. Film Wyklęty z 2017 roku. Czy na podstawie historii A. Tadeusza Zielińskiego, Igły, B. Józefa Franczaka, Lalka, czy C. Łukasza Cieplińskiego, Pługa? I trzecie pytanie. W którym roku zginął w walce ostatni żołnierz wyklęty? A. W 1972, B. W 1949, czy C. W 1963? W którym roku zginął ostatni żołnierz wyklęty w walce? A. W 1972, B. W 49, czy C. W 63? Proszę na czacie pisać od razu odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, a rozwiążemy quiz pod koniec programu. Przejdźmy zatem do spraw polskich. Tu mamy sporo wypowiedzi o Chinach, co ciekawe. Politycy Prawa i Sprawiedliwości dla portalu WNP wypowiedzieli się bogato i pan Marek Suski, i poseł Tomasz Latos, i wielu innych. Trochę mówiliśmy już o tym w serwisie w zeszłym tygodniu. No, oczekują jakiegoś tu resetu w tych stosunkach gospodarczych z Chinami, jakiegoś tu nowego otwarcia. Oczywiście nazywają Polskę wrotami do Unii Europejskiej. Czy Chiny faktycznie wejdą przez te wrota na całą Unię Europejską?
Dla mnie bardzo interesujące, kiedy to się ukazuje. Jednocześnie mamy mniej więcej w tym samym czasie wypowiedź profesora Guralczyka, bodajże to chyba w Rzeczpospolitej się ukazało. Też mnie w takim tonie właśnie mówiącej o tym, że Chiny to jest wielka dla nas szansa. Czyli mamy z dwóch stron. Profesor Guralczyk, przypominam, były szef gabinetu ministra spraw zagranicznych Cimoszewicza, czyli człowiek związany z lewicą. No i tutaj w cudzysłowie prawica, Suski, Czelej i w ogóle kilku posłów i posłanek PiS. Mniej więcej w tym samym czasie, a jaki to jest czas? No to jest czas, kiedy podjęta została decyzja w sprawie centralnej, albo miała być podejmowana, bo Guralczyka zdaje się dosłownie przed ogłoszeniem tego, ta wypowiedź jest. Podjęta została decyzja w sprawie centralnego portu komunikacyjnego i wybraniu partnera nie Chin, tylko Koreę Południową. Też mniej więcej w tym samym czasie dowiedzieliśmy się, że mamy kolejną japońską inwestycję. Jedna z firm, bardzo dużych koncernów chemicznych japońskich, zdecydowała się otworzyć swoją fabrykę. Ona była z produktami obecna na polskim rynku, ale stwierdziła, że Polska jest wartym miejscem, w którym można rozpocząć produkcję. To mniej więcej te decyzje się zbiegły. Czyli mamy taki czas, kiedy kraje z Azji, kiedy my tu robimy wielkie hura, że Chiny to jest tak ważnym środkiem i cały czas je. Jeżeli mówimy o Azji, to właściwie mówimy tylko o Chinach. Odbył się właśnie szczyt Chiny 17+1, na którym był prezydent Duda, a wiele państw tych w naszej okolicy europejskich jak gdyby zignorowało to i wysłało swoich mniejszych rangą urzędników na to, bo są niezadowoleni z polityki Chin prowadzonych w regionie. I w tym czasie no, mamy rozwój Polski, widać relacji Polski z tą Azją, no, taką bardziej bliższą nam, jeżeli chodzi o wartości. No więc Chiny czego potrzebują? No, jest to dla nich porażka, no więc potrzebują, jak ja to nazywam, to te tuby propagandowe chińskie w Polsce, potrzebują je uruchomić, żeby one nadawały nam, że jednak no, nie możemy tych Chin stracić, że one tak bardzo, jak mówi profesor Guraczek, naprawdę, mimo że nie ma impulsu politycznego, że my tak w ogóle nie interesujemy się Chinami, to oni się nie zrażają i naprawdę są cały czas gotowi na współpracę. Współpracę z nami. No i tak jak pan zauważył, padają te hasła, które słyszymy już od kilkunastu lat, że Polska jest dla nich oknem albo drzwiami do Europy, że Chiny to wielki rynek i że my tak, no jak wejdziemy, to tam jest miliard odbiorców i wszyscy to nie cały miliard będzie kupował nasze towary. Czasem ta argumentacja jest wręcz śmieszna. Ja mam wrażenie, że trochę ci, którzy mówią, to albo sami nie za bardzo tam kumają, o co chodzi, albo swoich odbiorców, do których mówią, mają za idiotów, bo to chyba poseł, nie wiem, czy to Latos, czy Czelej tłumaczył to, że kiedyś był na rozmowach w jakiejś firmie i że znaczy był na spotkaniu i takim właśnie polskich firm i chińskich przedsiębiorców i no i ci przedsiębiorcy podali jakąś ilość i Polacy myśleli, że to rocznie, a im chodziło o miesięcznie, no, że my to nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Znaczy, no każdy, kto się zna trochę na negocjacjach, to dobrze wie, że jak się idzie do negocjacji, to się trochę przygotowuje i mniej więcej sprawdza, jak do czego zdolna jest druga strona, ma jaką produkcję. Więc mniej więcej wie, co mogą w miesiącu i co w roku i dobrze wie, Chińczycy często stosują taką zasadę, że jeżeli no chcą troszeczkę tak ugasić swojego przeciwnika i pokazać, no widzicie, my moglibyśmy tak dużo, ale i tak mimo, że jesteście tacy mali, to będziemy z nimi współpracować, to właśnie stosują taką taktykę do pokazywania, no my tu miesięcznie chcemy tyle, co wy możecie wyprodukować rocznie, ale mimo wszystko, że tak się nie liczycie, to tak jakąś tam współpracę możemy wam zaoferować. No to w Polsce cały czas jest pokazywane jako coś realnego, że oni rzeczywiście tak myślą, że takie wielkie ilości chcą kupować. No to jest taka narracja, która cały czas jest powtarzana, już chyba polscy przedsiębiorcy nawet w to nie wierzą, ale politycy PiSu nadal wierzą. No jest jakieś takie też na przykład jedna z posłanek PiSu mówi, że powinniśmy współpracować, tą współpracę nawet ona już nie gospodarczo tylko, ale mówi o rozszerzeniu współpracy kulturalnej. To mi od razu zawsze się to przypomina to, o czym państwo w telewizji Idź Pod Prąd mówili o 2019 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Poszło na taką współpracę i zorganizowało wystawę chińskiego muzeum, które w Chinach no, między innymi propaguje komunizm. Są tam ekspozycje właśnie poświęcone propagowaniu komunizmu i w którym odbywają się szkolenia kadry partii komunistycznej. No więc ja nie wiem, czy na taką współpracę, poza tą gospodarczą, która może się skończyć jak te ananasy z Tajwanem, to jeszcze na taką współpracę mamy poszerzać. No jest tam wiele rzeczy takich, które pokazuje, że nasi że politycy no, naprawdę odbierają to, co mówią mi Chińczycy bezmyślnie zupełnie i nie mają żadnych innych źródeł informacji. Nawet nie starają się sprawdzić, czy to, co mówią, to ma jakiś sens, czy to jest zgodne z interesem Polski. Pan Góral No jest profesor Guralczyk jest trochę bardziej taki wyrafinowany, on to trochę potrafi trochę bardziej atrakcyjnie przedstawić. On mówi na przykład o tym, że no cały czas no, nowy jedwabny szlak nie przyniósł tego, co oczekiwano, ale Chińczycy tutaj no, znowu używa słowa taki reset, prawda, też przygotowują, być może to będzie taki cyfrowy jedwabny szlak. No to też jest oczywiście manipulacja, bo dobrze wiemy, że Chiny wycofują się z wielu inwestycji, jeżeli chodzi o nowy jedwabny szlak. I oni być może zamienią to na taki cyfrowy nowy jedwabny szlak, chcąc mówić, że no nie będą mogli już inwestować w te drogi autostrady, dlatego że muszą te pieniądze przeznaczyć na no, coraz gorszą sytuację, ratowanie coraz gorszej sytuacji gospodarczej w swoim wolnym kraju. Przyznam szczerze, że dość oburzyła mnie to, co powiedział o Tajwanie Guralczyk. I to też jest taka bardzo często taktyka stosowana w Polsce, że jak się mówi o Chinach, to zaraz się mówi, no a Tajwan, prawda, że być może my stawiamy na Tajwan, a nie powinniśmy. Mniej więcej to mówi Guralczyk, on mówi, że my stawiamy na Tajwan. Ja tego nie szczególnie widzę, chociaż muszę przyznać, że w paru dziedzinach coś tam ruszyło, są jakieś umowy, bardziej jesteśmy z sobą zainteresowani przynajmniej, no ale profesor Guralczyk gdyby to zarzuca, on mówi, stawiamy na Tajwan ze względu na Hongkong. Nie wiem, co to Hongkong ma. Akurat, oczywiście, no Hongkong widzimy, jak jest niszczony w tej chwili, ale nie wydaje mi się, że u władz PiSu akurat to był argument za to, żeby stawiać na Tajwan. Guralczyk mówi coś takiego. Polska raczej popiera Tajwan, bo demokracja, prawa człowieka i nawet mam wrażenie, że zamiast zająć i praworządność. I mam nawet wrażenie, że zamiast zająć się prawami człowieka i demokracją u nas, to zajmujemy się nimi na Tajwanie. Znaczy ja jakoś nie odczuwam tego, że polskie władze zajmują się demokracją i prawami człowieka na Tajwanie. Przyznam szczerze, że chciałabym się nawet zajęły, żebyśmy obserwowali, jak wygląda baczniej sytuacja na Tajwanie, bo jest to dość sprawnie działające państwo. Może moglibyśmy się nauczyć, ale jest tutaj taka narracja celowo według mnie wpajanie Polakom, że my za bardzo zajmujemy się Tajwanem i to nam zaszkodzi w relacji z Chinami, a ten Tajwan nie ma nic do zaoferowania, no bo ma tylko jakąś tam demokrację, prawa człowieka czy praworządność. No nic takiego nie ma poza tym, więc to jest bez sensu, co my robimy.
Ciekawe jest, że profesor Guralczyk też wspomina właśnie o tym, co mówiliśmy na początku, że Viktor Orban już podjął decyzję o bliskiej współpracy z Chinami w wielu dziedzinach, więc no, sugeruje, że my też powinniśmy. Także widać, że to działa, takie wyjmowanie najpierw jednego kraju, potem ma promieniować na następne.
Jest tam też taka sugestia, która no może się sprawdzić, że no pogorszą się nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale one nie muszą się pogorszyć tak bardzo. No, on tam mówi, że między innymi jeżeli chodzi o kwestie praworządności czy LGBT, no to możemy tu trochę mieć pewne spięcia. I rzuca coś takiego. Czy jest u nas taki nurt, który powiedziałby, no dobrze, z Amerykanami się nam idzie nam nie najlepiej nam się układa, to idźmy do Chin. Śmiem wątpić, znaczy profesor no niby nie widzi takiego nurtu, ale rzuca taką sugestię, no widzicie, z Amerykanami i tak nie wyjdzie, wypnijmy się na nich, popatrzmy na Chiny, to jest jedyna alternatywa. No tymczasem widzimy, że jeżeli chodzi o Azję, mamy wiele alternatyw i wiele miejsc i krajów, z którymi możemy współpracować. Także no to są takie, jak mówię, bardziej subtelne, sprzedawane nam takie narracje, które mają nas jeszcze bardziej no, wrzucić i utwierdzić w tym, że nie ma innego wyboru w tej chwili Polska, jak no, rzucenie się na współpracę z Chinami. I pod koniec tego wywiadu, na cały czas tam pan profesor Goralczyk zarzuca PiS-owi, że no nie ma takiej impulsu politycznego rzeczywiście do współpracy, chociaż jak się czyta Suskiego czy Czeleja, no to można oczywiście postawić duży znak zapytania. Jednak ten nurt prochiński w PiS-ie jest bardzo silny, ale on twierdzi, że nadal nie ma tego impulsu politycznego w Polsce do współpracy z Chinami, chociaż są pewne jaskółki, jako jaskółkę i takie coś, co zostało bardzo dobrze odczytane w Pekinie i sugeruje, że ta współpraca jest jednak możliwa, no to wspomina się właśnie ten niedawny szczyt 17+1, którym Andrzej Duda się pokazał i jako prezydent, jako pierwszy powiedział, że weźmie w tym udział urzędnik tak wysoko, taki rangą. Przypominam, że państwa bałtyckie chociażby no, wysłały tylko i wyłącznie swojego ministra, pokazując no, jak gdyby no, niezadowolenie z polityki, jaką prowadzą Chiny. Także no, tutaj niestety nawet Guralczyk potwierdza, że Andrzej Duda no, zagrał tu w tej drużynie chińskiej, tak zagrał tak, jak Pekin by chciał.
Pan Guralczyk jest może bardziej subtelny, czy PiS też może jest trochę bardziej subtelny, ale już pan Grzegorz Braun wprost mówi, że to przez Amerykanów, Amerykanie są źli, bo nam blokują współpracę z Chinami, a powinniśmy robić dobre interesy z Chinami, to też...
Dobry interes wymienia kanał Śląski, ja akurat o tym pisałam, potem Braun się do mnie doczepił, że ja to tak jak Gazeta Wyborcza mówię. Kanał Śląski miała nam budować firma, która jest w wielu miejscach na świecie zamieszana w afery korupcyjne. Z Anglii miała podpisany kontrakt. Jak tylko podpisali, Anglicy od razu się z niego wycofali, bo zobaczyli, z kim mają do czynienia. No, była na liście, czarnej liście Światowego Banku. Także no, to była firma mafijna wręcz. I miała nam budować kanał Śląski. Chwała Bogu, że PiS się nad tym zapanował i z tego się wycofano. A Braun twierdził, że to by było dobrze, gdyby taki układ mafijno-komunistyczny do nas wszedł.
Ciekawe, że w tych wypowiedziach polityków mamy z wszystkich stron sceny politycznej i z PiS-u, i z Porozumienia, i z właśnie z Konfederacji, jak Grzegorz Braun, czy z Lewicy
to
także
nie
się wypowiadają.
To nie jest zaskakujące. Pamiętacie Państwo, jak było głosowanie chyba na samym początku rządów PiS-u, wejścia Polski do tego banku chińskiego, Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. To było się głosowanie w Sejmie i wszyscy politycy z każdej partii, wszyscy zagłosowali za tym, żeby Polska się w tym banku znalazła. Ponad 800 milionów dolarów zostało oddane Chińczykom i z tego nie mamy, znaczy chyba wypłacono ostatecznie około 600 paru, no ale nic z tego nie mamy, a te pieniądze tam leżą. No poza tym, że jeden pan dostał pracę jako jeden z wicedyrektorów i trochę sobie by tam no, miał taką fuchę, która nic Polsce też nie przyniosła, mówię o PFL-u. Ale a poza tym Polska na tym nic, z tego nic nie zyskała.
Mówiąc o lewicy, mówię o pośle Andrzeju Szejnie, który tu ubolewa, że no niestety jesteśmy tak silną gospodarką, ale niestety jesteśmy w ogonie pierwszej setki największych zagranicznych partnerów gospodarczych Chin, nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale również naukowo-technicznym czy kulturalnym, czyli jednak nie tylko czysta gospodarka, ale jak mówi cały świat, w tym Chiny i Polska, potrzebuje nowego systemu i ładu w świecie, zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. I jeszcze na koniec właśnie o tym nowym ładzie, do tego nowego ładu chciałbym nawiązać, bo zmieniła się władza w Stanach Zjednoczonych, zmienia się też polityka światowa Stanów Zjednoczonych. Teraz mianowano nową ambasador w ONZ. Pani opisała ją dość szeroko na Twitterze. Kto to jest i czego można się po niej spodziewać?
No tak, Linda Thomas-Greenfield to jest osoba, która no, znana jest z takich wypowiedzi bardzo niebezpiecznych, jeżeli chodzi o Chiny i o... Ona sprzedawała Amerykanom taką narrację, no, że Chiny nie są niebezpieczne. Zwłaszcza ona dużo się wypowiadała, jeżeli chodzi o Afrykę. Mówiła, że nie widzi jakiegoś konieczności rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami w Afryce. Nie widzi zagrożenia chińskiego dla Stanów Zjednoczonych, obecności chińskiej, tak dużej obecności chińskiej w Afryce. Wręcz mówiła, że nie no, Chiny i Stany Zjednoczone to mogą w Afryce współpracować i tutaj wymieniła takie sfery, w których mogłyby współpracować. To jest, znaczy chodzi o promowanie wartości. I Chiny z Stanami Zjednoczonymi w Afryce mogłyby promować takie oto wartości. Dobre zarządzanie, no tak wiemy, jak sobie poradzili z pandemią, równość płci, ale przede wszystkim praworządność. No wiemy, jak bardzo praworządne są Chiny. Także no to są sfery, w których ta pani zachęcała Stany Zjednoczone, żeby współpracowały z Chinami w Afryce. No ona mówiła także, że właściwie Stany Zjednoczone to w Afryce są tylko po to, żeby pilnować, żeby ta ludność miała tam jakieś prawo do strajku i żeby no mogli negocjować, żeby pomóc im, znaczy, żeby mieli jakieś prawo do negocjowania z Chińczykami, czyli to Chińczycy powinni wchodzić tam, inwestować, kontrolować wszystko, Amerykanie to jedynie tam czasem popatrzy, czy to wszystko dobrze idzie, a broń Boże się w to nie mieszać. Także w 2019 wygłosiła przemówienie w Instytucie Konfucjusza, które wiemy, że są no taką instytucjami, które służą do szerzenia wpływów partii komunistycznej za granicą, do kontroli wolności akademickiej na uczelniach na Zachodzie, ale także służą jako organy szpiegowskie. I ona wystąpiła w tym instytucie, miała takie przemówienie, które senator Ted Cruz nazwał jako kibicowanie komunistycznej partii Chin. Nie wypowiedziała ani jednego słowa na temat jakichkolwiek prześladowań, łamania jakichkolwiek praw mniejszości czy religijnych w Chinach. Także była wiceprezesem grupy Albright Stonebridge, wśród której klientami jest wielu wysoko postawionych urzędników partii komunistycznej. To była taka organizacja, która służyła Chinom do szerzenia swoich wpływów w Stanach Zjednoczonych, między innymi poprzez kontakty z elitą amerykańską. Także no to jest, ona co prawda występując już, kiedy była no jej kandydatura rozważana, występując przed komisją w kongresie, no to nazwała Chiny strategicznym przeciwnikiem, no ale to było po tym, kiedy już właśnie wypomniano jej te wszystkie wypowiedzi o Chinach, działania na korzyść Chin. Ona także wypowiedziała takie bardzo znamienne zdanie, znaczy pokazała, jaką widzi rolę i podejrzewam, że administracja Bidena widzi swoją rolę w relacjach z Chinami. ona powiedziała, że nie będzie intencją Stanów Zjednoczonych wywoływanie konfliktów, ale zachęcanie Chin, ale będą Stany Zjednoczone chciały zachęcać Chiny do zmiany zachowań. No jak Pekin słyszy, że Amerykanie jedyne co będą robić, to będą próbować zachęcać do Chin, żeby oni się trochę inaczej zachowywali, no to otwierają szampana, bo wiedzą, że nic się nie będzie działo, bo tak od wielu lat my już zachęcamy Chiny do tego, żeby się bardziej otwierały na nasze produkty, żeby no tych obozów koncentracyjnych nie budowali, żeby nie aresztowali kolejnych działaczy prodemokratycznych w Hongkongu. Właśnie dziś mamy wiadomość, że kolejni zostali aresztowani. Także no właśnie takie wypowiedzi pokazują, jak bardzo słaba to będzie administracja. Znaczy tam będzie bardzo dużo słów o wolności, o prawach człowieka, o praworządności, a działania to będzie właśnie zachęcanie.
Dziękuję pani redaktor za te wiadomości ze świata, z polityki światowej. Widzimy, że teraz no, mamy kolejny wyznacznik wpływów na świecie, który trzeba obserwować, czyli zasięg szczepionek z różnych krajów i te całe wojny czy dyplomacje, walki szczepionkowe, to będziemy obserwować. No i owoce stały się przedmiotem polityki światowej, a u nas już dawno jabłka, teraz na Tajwanie ananasy, które polecamy spożywać z australijskim winem. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program i do zobaczenia wkrótce. Na pewno niedługo będziemy mieli kolejne informacje z tych dziedzin.
Także dziękuję i do zobaczenia.
Dziękujemy. I przechodzimy do ogłoszeń. Oczywiście najpierw kto wygrał, kto pierwszy udzielił właściwych odpowiedzi w quizie o żołnierzach wyklętych. Jest to użytkownik o niku Tomasz Szandar. Prosimy zwycięzcę o wysłanie swoich danych do wysłania filmu Wyklęty na adres kontakt@icpodprat.pl i gratulujemy serdecznie. Przechodzimy jeszcze do kolejnych ogłoszeń, które będziemy mieć. Już za chwilę w programie materiał Fundacji Twój Ruch na 1 marca, który wspomina bohaterów, którzy do dziś stanowią wzór miłości i poświęcenia dla ojczyzny, i tam znajdują się też dla tych, którzy jeszcze może nie zajrzeli na czat, tam będą wspomniane te sprawy z pytań, także będzie można ewentualnie dokształcić się troszkę z tej historii. Potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego o tytule Anna na hejterów. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A dziś o 18:00 zapraszamy na nowy film dokumentalny telewizji Idź Pod Prąd, Jak zostałem żołnierzem wyklętym. Wspomnienia Maksymiliana Jarosza, scenariusz i reżyseria Marzena Chojecka. Wywiady przeprowadziły Marzena Chojecka i Kornelia Chojecka. Zdjęcia Rafał Wasiluk, Weronika Machała, Eunika Chojecka, Agata Machała. Montaż i dźwięk Weronika Machała i Rafał Wasiluk. Mix i mastering Mateusz Kosnowicz. Wystąpił też Krzysztof Machała. Współpraca młodzieżowa Fundacja Twój Ruch. Dziękujemy pani Mariannie Jarosz-Krasnodębskiej za udostępnienie zdjęć z archiwum rodzinnego. Film został zrealizowany w latach 2019-2020. A o 19:00 oczywiście serwis informacyjny Idź Pod Prąd, o 20:30 Biblia w czasie zarazy i lektura Księgi Apokalipsy. Zapraszamy też do zapisywania się na newsletter telewizji Idź Pod Prąd. Podajcie swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym na stronie idźpodprąd.pl. W pasku bocznym znajduje się formularz rejestracyjny do newslettera. Tam po wpisaniu się sprawdzajcie pocztę mail, aby kliknąć w link potwierdzający zgłoszenie. Czasem może on wpaść za pierwszym razem do spamu lub do jakichś działów typu oferty czy inne. Także tam też sprawdźcie. I po potwierdzeniu zgłoszenia otrzymasz nie tylko newslettery co miesiąc, ale także nowy numer magazynu Idź pod prąd do pobrania, kiedy tylko będzie gotowy, a ten już wkrótce. Dziękuję Państwu za dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę. Zapraszam teraz na materiał Fundacji Twój Ruch, potem Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza. A o 18:00 film dokumentalny Jak zostałem żołnierzem wyklętym, o 19:00 serwis informacyjny i o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Do zobaczenia.
Za to, że oddział dostał kawałek chleba, chałupę palili. Tak wyglądało nasze pierwsze lata walki o Polskę, o prawdziwą Polskę. I teraz wy, słuchajcie, o nic was nie proszę, tylko żebyście byli Polakami.
Dla Polaków wojna nie skończyła się w 1945 roku wraz z rzekomym wyzwoleniem. Już w 1944 roku członkowie Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych stawili czoła rosyjskiemu najeźdźcy. Tych żołnierzy nazywamy właśnie wyklętymi. Nierówna walka toczona najpierw z Armią Czerwoną, a potem z komunistyczną władzą Polski skończyła się dla wielu z nich śmiercią. Z bronią w ręku lub w więziennych kazamatach. W trakcie obław i na podstawie wyroków komunistycznych sądów śmierć poniosło około 20 tysięcy żołnierzy niezłomnych.
Mimo ogromnych przeciwności udawało im się przez wiele lat po wojnie prowadzić skuteczne akcje wymierzone w komunistyczne władze. Liczby osób należących do organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na od 120 do 180 tysięcy.
W swojej walce byli całkowicie osamotnieni. Odsunęła się od nich większość narodu, która chciała już tylko spokoju. Potępiała ich zarówno komunistyczna propaganda, jak i przedstawiciele kościoła. Polski Kościół Katolicki oficjalnie potępił wyklętych w porozumieniu Państwo Kościół z 1950 roku, nazywając ich bandami podziemia, oraz zobowiązał się do karania kapłanów wspierających przeciwników władzy.
W zawiadomieniach o wykonaniu na ich wyroku śmierci wysyłanych rodzinom pisano: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Dlatego nazwano ich żołnierzami wyklętymi.
Ostatnim członkiem ruchu oporu poległym z bronią w ręku w 1963 roku był Józef Franczak, pseudonim Lale. Było to 18 lat po wojnie. Wielu sędziów, prokuratorów, śledczych i przedstawicieli wojskowych odpowiedzialnych za wyroki i mordy na wyklętych nie poniosło żadnej kary za swoje czyny w wolnej Polsce. Miało to związek z łagodnym przejściem do III RP i ugodową polityką wobec poprzedniej władzy.
W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchodzi się go w rocznicę egzekucji członków ostatniej komendy organizacji Wolność i Niezawisłość. Po strasznych prześladowaniach, jakie spadły na członków podziemia antykomunistycznego i wielu latach zapomnienia, nareszcie możemy przywrócić o nich pamięć.
Anna, matka proroka Samuela, doświadczała hejtu. Była szczęśliwą żoną, ale niestety nie matką. Nie miała dzieci i jej konkurentka tak się zachowywała. To widzimy w pierwszej księdze Samuela, rozdział 1, werset 6. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Anna płakała często, modliła się. No, przez długi czas nie było ratunku, ale w pewnym momencie Bóg dał jej syna. Potem jeszcze dołożył jej całą piątkę, ale na razie mamy ten moment, kiedy ona rodzi wreszcie upragnionego syna. Najpierw oddaje chwałę Bogu, to jest drugi rozdział w swojej modlitwie, a zaraz potem zwraca się do swoich hejterów z takim oto ostrzeżeniem. Nie mówcie ustawicznie wyniośle. Niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. I na koniec podsumowuje. Nogi swoich nabożnych Bóg ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny, walczący z Panem będą zdruzgotani. Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Tu już Anna prorokuje o Chrystusie. Ale lekcja dla hejterów jest jasna i Anna ją jasno mówi. Po co wyrządzacie ludziom zło? Po co krzywdzicie sprawiedliwych? Przecież w ten sposób urągacie samemu Bogu.
Pierwszego marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim zostały wykonane wyroki śmierci na członkach 4. Zarządu Organizacji WIN. Straceni zostali prezes zarządu pułkownik Łukasz Ciepliński, zastępca prezesa major Adam Lazarowicz, szef działu propagandy kapitan Franciszek Błażej, szef działu politycznego kapitan Józef Rzepka, a także Mieczysław Kawalec, Józef Batory i Karol Chmiel. Członkowie zarządu zostali aresztowani na przełomie 1947 i 1948 roku. Początkowo jednak podjęto z nimi grę. Przesłuchujący ich funkcjonariusze sugerowali, że są skłonni udzielić członkom WIN-u nieoficjalnej amnestii. Jeżeli otrzymają informacje na temat organizacji, to nikt nie będzie represjonowany. Prezes Ciepliński początkowo w to uwierzył i udzielił wielu informacji, które pozwoliły aresztować parę tysięcy członków WIN-u. Posłużyły też UB do stworzenia fikcyjnego 5. zarządu WIN. Zorientował się jednak, że został oszukany i przestał współpracować. Wtedy rozpoczęły się tortury. Pułkownikowi Cieplińskiemu połamano ręce i nogi. Major Lazarowicz miał ropiejące rany na nogach. Kapitan Rzepka dostał obłędu. Proces zarządu WIN odbył się w dniach 5-14 października 1950 roku i był nagłośniony przez oficjalną propagandę. Jego fragmenty były transmitowane przez radio. Nazwano oskarżonych zwykłą szajką szpiegów i morderców działających na zlecenie imperialistów i podżegaczy wojennych. Zniszczenie i skompromitowanie organizacji WIN było najważniejszym celem UB, ponieważ skupiała ona ludzi, którzy rozumieli, że to nie walka zbrojna rozstrzygnie o istnieniu wolnej Polski. Z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego dzień 1 marca jest obchodzony jako Dzień Żołnierzy Wyklętych.